Własow znalazł się w 61. celi. Była to pojedynka, 5 metrów wzdłuż, nieco więcej niż metr wszerz. Dwie żelazne kojki przykute były raz na zawsze grubymi sztangami do podłogi. Na każdej z nich leżało na waleta po 2 skazańców, a jeszcze 14 leżało poprzecznie na cementowej podłodze. Na każdego więc oczekującego śmierci przypadał niespełna łokieć kwadratowy powierzchni. Chociaż dawno wiadomo, że nawet umarły ma prawo do 3 łokci ziemi, a Czechow powiadał, że to jeszcze przymało. Własow zapytał, czy rozstrzeliwuje się tutaj od razu. My już dawno siedzimy, a jakoś wciąż żyjemy. I zaczęło się oczekiwanie, właśnie takie jak w opisach. Nikt nie śpi przez całą noc. W zupełnym przygnębieniu ludzie czekają, aż ich się wyprowadzi na stracenie. Przysłuchują się każdemu szmerowi dochodzącemu z korytarza. To długie oczekiwanie również obniża zdolność człowieka do wszelkiego oporu. Szczególnie niespokojne są noce następujące po dniu, gdy ktoś z celi dostał wiadomość o ułaskawieniu. Wyszedł z rykiem radości, w celi zaś strach się zagęścił. Przecież razem z ułaskawieniem nadeszły dzisiaj skądś z wysoka również odpowiedzi odmowne i tej nocy na pewno po kogoś przyjdą. Czasem w nocy zgrzytnie zamek i ścisną się wszystkie serca. Po mnie, nie po mnie? A to tylko klawisz odemknął drewniane drzwi, żeby powiedzieć byle co, na przykład zdjąć te rzeczy z parapetu. Przez to jedno otwarcie drzwi wszystkich 14 zbliżyło się o rok do własnej śmierci. Wystarczy tak drzwi otworzyć 50 razy i już nie trzeba będzie marnować kul. A jednak wszyscy wdzięczni są klawiszowi, że tylko o to chodziło. Zaraz się zdejmie, obywatelu naczelniku. Po rannym wyjściu do wychodka, wolni już od strachu, zapadali w sen. Później strażnik wnosił kubeł z sałamachą i mówił – dzień dobry. Regulamin nakazywał, aby drugie żelazne drzwi otwierane były tylko w obecności dyżurnego starszego nadzorcy. Ale wiadomo, że ludzie lepsi są i bardziej leniwi od własnych instrukcji i rozporządzeń, więc też klucznik wchodził rano do celi bez dyżurnego i zupełnie po ludzku, nie, to było coś więcej, mówił dzień dobry. Dla kogóż jeszcze na świecie był to dzień lepszy niż dla nich. Pełni wdzięczności za ciepło tego głosu i ciepło tej bryi zasypiali teraz aż do południa. Tylko rankami przechodziło im jedzenie przez gardło. Po przebudzeniu jeszcze za dnia przeważnie nie mogli już jeść. Ktoś dostawał nawet paczki. Krewni mogli wiedzieć, choć mogli też nie wiedzieć o wyroku śmierci, więc paczki te stawały się wspólną własnością celi, ale leżały i gniły w zatęchłej wilgoci. Zdarzała się także we dnie chwila lekkiego ożywienia. Przychodził naczelnik oddziału ponury Tarakanow, albo bardziej życzliwy Makarow, i proponował papier do pisania podań, pytając, czy ci, którzy mają pieniądze, nie chcą wypisać sobie z kantyny czegoś do palenia. Takie pytania brzmiały dla nich albo zbyt cudacznie, albo nazbyt humanitarnie. Co to udają, że nie jesteśmy skazani na śmierć? Skazańcy wyłamywali denka z pudełek do zapałek, robili na nich znaczki, jak na kostkach, i grali w domino. Własow szukał ulgi w snuciu opowieści ze świata spółdzielczego, które zawsze przybierały u niego odcień komiczny. Jakub Pietrowicz Kolpakow, przewodniczący Sudokskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, bolszewik od wiosny 17 roku, jeszcze z frontowych czasów, dziesiątki dni pod rząd siedział bez ruchu, ściskając głowę dłońmi, a łokcie kolanami i wciąż patrzał w ten sam punkt na ścianie. Jak wesoła i łatwa musiała się wydawać mu we wspomnieniach wiosna 17 roku. Ale tego i owego oficerów wtedy też zabito. Gadatliwość Własowa drażniła go. Jak ty możesz? A ty szykujesz się do rajskiego żywota, odgryzał się Własow, zachowując swój wołżański akcent, nawet gdy mówił szybko. Jedno tylko chcę zrobić. Powiem temu katu, pamiętaj, tylko ty, nie sędziowie, nie prokuratorzy. Ty jeden jesteś winien mojej śmierci. I żyj sobie teraz z tą myślą. Gdyby nie było was, Dobrowolnych katów to nie byłoby żadnych wyroków śmierci. I niech mnie sobie zabija, gad. Kołpakowa rozstrzelano. Rozstrzelano też Konstantego Siergiejewicza Arkadiewa, byłego kierownika Wydziału Rolnego w Aleksandrowsku w okręgu władimirskim. Pożegnanie z nim było szczególnie ciężkie. W środku nocy przyszło po niego 6 strażników tupiąc buciorami. Zaczęli go poganiać. On zaś łagodny, grzeczny, długo obracał i miał czapkę w ręku, starając się odwlec chwilę odejścia. Odejścia od ostatnich żywych ludzi. I kiedy ostatni raz powiedział żegnajcie, był już prawie bez głosu. W pierwszej chwili, gdy okazuje się, kto ma być ofiarą, pozostali czują ulgę. To nie ja. Ale zaraz po wyprowadzeniu człowieka tym, co zostali, nie jest chyba wiele lżej niż temu, kogo zabrano. Przez cały następny dzień nie mogą mieszkańcy celi ani rozmawiać, ani jeść. Zresztą Gieraśka, ten, co to chciał rozwalić Radę Gromadzką, jadł dużo i dobrze spał, umiejąc się po chłopsku urządzić nawet tutaj. Zdawało się, że wcale nie może uwierzyć, iż zostanie rozstrzelany. Nie rozstrzelano go też. Zamieniono mu karę na dychę. Niektórzy siwieli w oczach współtowarzyszy w ciągu 3-4 dni. Kiedy tak długo czeka się na śmierć, zdążą człowiekowi odrosnąć włosy, więc prowadzono całą celę do strzyżenia, do kąpieli. Więzienny dzień powszedni ma swoje prawa i nie dba o żadne wyroki. Niejeden tracił darmowy, tracił rozum, ale nie bacząc na to, musiał dalej czekać w celi na swoją kolej. Kto oszalał w celi śmierci, tego w tym stanie rozstrzeliwano. Dość często nadchodziły zawiadomienia o ułaskawieniu. Akurat tej jesieni 1937 roku po raz pierwszy po rewolucji wprowadzono kary 15- i 20-letnie. One też zastąpiły sporą część wydanych już wyroków śmierci. Zamieniali także na 10 lat. Zdarzała się też czasem zamiana na 5 lat. W Krainie Cudów możliwe są również takie wypadki. Wczoraj jeszcze człowiek był godzien tylko śmierci, a dzisiaj dostał dziecinny wyrok. Jest lekkim przestępcą i w obozie może nawet liczyć na poruszanie się bez eskorty. Siedział w ich celi Chomienko, 60-letni kubański kozak, były Esau, dusza celi, jeżeli cela śmierci może mieć duszę. Dowcipkował, uśmiechał się pod wąsem, nie pokazywał, jak mu ciężko. Jeszcze pod koniec japońskiej wojny przestał być zdolny do służby liniowej i wyspecjalizował się w hodowli koni. Pracował w gubernialnym zarządzie rolnictwa, a w latach 30. był już w Iwanowskim Okręgowym Wydziale Rolnym inspektorem Czerwonej Armii. To znaczy, że dawał baczenie, aby najlepsze konie przypadały właśnie wojsku. Aresztowany został i skazany na rozstrzelanie za to, że jak to szkodnik polecił miszkować ogierki nie później niż w 3. roku życia, czym poderwał siłę bojową Czerwonej Armii. Chomienko złożył prośbę o kasację wyroku. Po upływie 55 dni zjawił się w celi oddziałowy i zawiadomił go, że skarga skierowana była do niewłaściwej instancji. Zaraz więc na ścianie celi ołówkiem oddziałowego Chomienko wykreślił w adresie jedną nazwę i wpisał zamiast niej inną, jakby podanie dotyczyło paczki papierosów. Z tą kulfoniastą poprawką w adresie skarga wędrowała jeszcze 60 dni, także Chomienko czekał na śmierć już w sumie 4 miesiące. A czekaj sobie i rok, i dwa. Tośmy wszyscy na nią, na kostuchę latami czekamy. Czy cały nasz świat nie jest w końcu celą śmierci? I w końcu nadeszła całkowita rehabilitacja, bo tymczasem Woroszyłow zalecił, aby kastrować przed upływem 3. roku. To grubse kop, to wódkę żłob. Ułaskawień było więc dość sporo. Ten i ów liczył na to coraz bardziej. Ale Własow, porównując swoją sprawę z innymi i co najważniejsze pomny na swoje zachowanie się na rozprawie, był przekonany, że jego wypadek jest cięższy. Bo i kogo tu w takim razie posyłać pod mur? Przynajmniej Połowy skazanych to tak czy owak nie minie. Był więc pewien, że go rozstrzelają. Jednego tylko chciał – iść na śmierć z podniesioną głową. Właściwe mu zawadiactwo uległo w nim przez ten czas jakby stężeniu i postanowił być zuchwały aż do samego końca. Zdarzyła się też odpowiednia okazja. Robiąc obchód więzienia, Czynguli, naczelnik oddziału śledczego Iwanowskiego Bezpieczeństwa, nie wiedzieć czemu, chyba po to, by poczuć ekscytujący dreszczyk, kazał otworzyć drzwi celi śmierci i stanął na jej progu. Zaczął coś mówić i w końcu zapytał, a jest tu kto z kadyjskiej sprawy? Miał na sobie jedwabną koszulkę z krótkimi rękawami. Pojawiły się one u nas dopiero co i wciąż jeszcze wydawały się babskim strojem. Czy ta koszula, czy ten on sam skropiony był słodkawymi perfumami, którymi zapachniało nawet w celi. Własow żwawo wskoczył na kojkę i krzyknął na cały głos. A co to znów za kolonialny oficer? Won stąd, morderco! I z wysokości nar, co miał ducha w piersi i gęstej śliny w ustach, plunął naczelnikowi w twarz. I trafił. Ten otarł gębę i wycofał się. Wejść bowiem do tej celi miał prawo tylko w towarzystwie 6 strażników. Zresztą nie wiadomo nawet, czemu to prawo przysługiwało. Prawomyślny królik nie powinien robić takich rzeczy. A co, jeżeli właśnie u tego Czynguli leżą twoje akta i właśnie od niego zależy wiza na twoim podaniu o ułaskawienie? Przecież chyba nie bez powodu pytał, a jest tu kto z kadyjskiej sprawy? Pewno właśnie dlatego się zjawił. Ale jest pewna granica, poza którą już się nie chce. Już przykrzy się być prawomyślnym królikiem. Jest to chwila, w której królik doznaje olśnienia. Wszystkie króliki są tylko dostarczycielami mięsa i futra, a dlatego jedyne, co mogą zyskać, to tylko zwłoka, nie zaś prawo do życia. Jest to chwila, gdy chce się wołać, a niechże was diabli, strzelajcie już prędzej. W ciągu 41 dni oczekiwania na rozstrzelanie właśnie to uczucie rozjątrzenia narastało we Własowie. W Iwanowskim więzieniu 2 razy podsuwano mu do podpisu podanie o łaskę, lecz wciąż odmawiał. Ale 42 dnia wezwano go do boksu i oznajmiono, że Prezydium Rady Najwyższej zamieniło mu karę śmierci na 20 lat pozbawienia wolności z zesłaniem do obozów pracy poprawczej i z pozbawieniem praw obywatelskich na przeciąg następnych lat 5. Pobladły Własow uśmiechnął się krzywo i nawet w takiej chwili zdobył się na koncept. Dziwne! Skazano mnie za niewiarę w zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju. Ale czy sam Kalinin w to wierzy, jeżeli sądzi, że jeszcze za 20 lat potrzebne będą u nas obozy? Wydawało się to wtedy nie do pojęcia. Jeszcze za 20 lat. Cóż, uznano je za potrzebne nawet po 40 latach. Kara więzienia. Ach, to poczciwe rosyjskie słowo ostrog, oznaczające więzienie. Jakież ono jędrne, jakie krzepkie. Ma się wrażenie, że jest w nim cała krzepa i moc tych ścian, spoza których nie sposób się wyrwać, a wszystko skupione jest w tych 6 literach i srogość, i ostrość. Ta ostrość, co się wpija jeżowymi igłami w mordę, co smaga śniegiem oczy i skuwa mrozem gębę. Ostrość ciosanych kołów zewnętrznej zony obozu i ostrość zasieków z kolczastego drutu. I ostrożność więźniarska też bokiem się o to słowo ociera. No a rog, ten róg w zakończeniu, toć róg sterczy tu widomie, grozi, wprost w nas jest wymierzony. A jeśli objąć spojrzeniem całe rosyjskie życie więzienne i obyczaje, no całą tę instytucję w trakcie ostatnich powiedzmy 90 lat, to widać już nie jeden róg, lecz całe 2. Narodowolcy nadziali się na samo ostrze tego rogu, na ten czubek, który bodzie najdotkliwiej, tak, że nie sposób go odbić gołą piersią. Ale przecież stopniowo przytępił się on, zaokrąglił, przytarł, aż opłynął całkiem i stał się jakby już nawet nie rogiem, ale guzkiem wśród sierści w pierwszych latach XX wieku. Lecz oto później, po 1917 roku, rychło zaczęły się przebijać pierwsze szpice nowej tyki. I dalej już się formują groty, już słychać wara, już się to znów pnie w górę, zaostrza, twardnieje, rogowacieje. I gdzieś koło 38 roku wbija się człowiekowi od choćby w tę pulsującą jamkę nad obojczykiem pod szyją. Powstaje oficjalny termin tiurzak. Tiuremno je zakluczenie, izolacja więzienna. I jak dzwon na trwogę, bijący daleko w nocy raz do roku, wtruje mu skrót ton. Tiurma osobowo naznaczenia, więzienie specjalne. Jeśli tę parabolę przymierzyć do losu któregoś z więźniów carskiego Schlisselburga, to z początku aż straszno. Więzień ma tylko numer. Nigdy się jego nazwiska nie wymienia. Żandarmi, jakby musztrowani na ubiance, ani słowa własnego nie powiedzą. Spróbuj zająknąć się. My, zaraz, mówcie tylko w swoim imieniu. Grobowa cisza. Cela wiecznie pogrążona w półmroku, szyby nieprzejrzyste, podłoga asfaltowa, lufcik otwiera się tylko na 40 minut dziennie. Do jedzenia tylko postny kapuśniak i kasza. Nie wydają z biblioteki dzieł naukowych. Widzenie tylko raz na 2 lata. Dopiero po 3 latach więzień otrzymuje ponumerowane arkusiki papieru do pisania. Ale później, pomalutku, robi się luźniej. Kanty się ścierają. Jest już biały chleb. Wydają także więźniowi herbatę i cukier. Jak masz pieniądze, to możesz sobie to i owo dokupić. Palenia też się już nie zabrania. Wstawiono już przejrzyste szyby. Lufcik może być stale otwarty. Ściany pomalowano jaśniejszą farbą. Patrzeć, a są też już książeczki abonowane w miejskiej bibliotece. Poszczególne działki więziennego warzywnika przegrodzone są siatką, można rozmawiać i nawet prowadzić przez nie wykłady. I już się wyciągają aresztanckie ręce. Dajcie nam jeszcze trochę ziemi. I już 2 duże więzienne dziedzińce zostają pocięte na działki uprawne. I wkrótce mamy już 450 gatunków kwiatów i warzyw. Są już kolekcje eksponatów naukowych, stolarnia, kuźnia. Już zarabiamy trochę, kupujemy książki, nawet rosyjskie publikacje polityczne i zagraniczne czasopisma. Wolno korespondować z bliskimi. Spacer, choćby nawet przez cały dzień. I po jakimś czasie, pisze Wiera Figner, już nie nadzorca krzyczał na nas, tylko my na niego. A gdy w roku 1902 odmówił przekazania wyżej jej skargi, Figner zerwała za to nadzorcy epolety. A oto skutki: przyjechał wojskowy sędzia śledczy i na wszelkie sposoby przepraszał Wierę Figner za grubiaństwo nadzorcy. Jak doszło do tego przesunięcia, do tego zelżenia? Wiera Figner wyjaśnia, że częściowo było to wynikiem ludzkich zalet poszczególnych komendantów, częściowo zaś żandarmi zżyli się z tymi, których pilnowali, przyzwyczaili się. Niemało zapewne zawdzięczali więźniowie własnej nieustępliwości, poczuciu godności i samoopanowaniu. Ale ja sądzę, że zadecydował klimat tych lat. Świeże, wilgotne podmuchy wyprzedzające nawałnice. Ten wietrzyk wolności, który już snuł się nad społeczeństwem. Gdyby nie on, to można by najwyżej wkuwać co poniedziałek z żandarmami krótki kurs, ale go jeszcze nie było, musztrować i dbać o dyscyplinę. I zamiast pamięci pracy doczekałaby się Wiera Nikołajewna za zerwanie epoletów 9 gramów w lochu. Do rozchwierutania i osłabienia carskiego systemu więziennego doszło, rzecz jasna, nie samo przez się, tylko dlatego, że całe społeczeństwo razem z rewolucjonistami starało się go podważyć i wyśmiać. Carat przegrał własną głowę nie w lutym, w czasie ulicznej strzelaniny, tylko o kilka dziesięcioleci wcześniej, w momencie, gdy młodzież z zamożnych rodzin zaczęła uważać pobyt w więzieniu za zaszczyt. Liniowi zaś oficerowie, a nawet gwardziści, podanie ręki żandarmowi za dyshonor. Im bardziej też wiotczał system więzienny, tym ostrzej rysowały się kontury zwycięskiej etyki więźniów politycznych i tym wyraźniej członkowie partii rewolucyjnych zdawali sobie sprawę z siły własnej i swoich własnych, nie zaś państwowych praw. I wtedy to nadszedł rok 17, a na jego karku wjechał 18. Przejdźmy od razu do 18. Przedmiot naszej analizy nie pozwala nam zajmować się dłużej 17. Po marcu wszystkie więzienia polityczne, kryminalne, również karne i śledcze, a także wszystkie miejsca ciężkich robót opustoszały. I jak właściwie przeżyli ten rok więzienni klucznicy i nadzorcy z katorgi, to zagadka. Zapewne psim swędem uchowali się na ogródkach działkowych, pomagając sobie uprawą ziemniaczków. Po 1918 roku już im było znacznie lżej, a w więzieniu na Szpalernej jeszcze w 1928 roku dosługiwali się emerytury przy nowym reżimie. Jakoś to leciało. Już w ostatnim miesiącu 17 roku zaczęło stawać się jasne, że bez więzień jednak nie można się obejść, że niektórych ludzi nie można trzymać gdzie indziej jak za kratą, po prostu dlatego, że nie ma dla nich miejsca w nowym społeczeństwie. W ten sposób rozłogę między rogami przebyto jednym skokiem, na oślep, i zaczęto domacywać się drugiego rogu. Oczywiście powiedziane zostało z punktu, że okropności carskich więzień nigdy więcej już się nie powtórzą, że nie ma mowy o stosowaniu dolegliwości w charakterze środków wychowawczych, że nie będzie w więzieniach ani milczenia, ani cel pojedynczych, ani izolowanych spacerów z jakimś tam obowiązkiem chodzenia gęsiego, że nie będzie nawet zamykania cel. Drodzy goście, kontaktujcie się ze sobą, rozmawiajcie, ile dusza zamarzy, skarżcie się jeden drugiemu na bolszewików. Nowe władze więzienne skupiły zaś uwagę na przygotowaniu bojowym straży zewnętrznej i zajęte były przejmowaniem masy spadkowej po caracie w postaci więziennych budynków i zasobów. Nie była to ta część machiny państwowej, którą należało rozwalić, a później zbudować od nowa. Okazało się na szczęście, że wojna domowa nie doprowadziła do zburzenia żadnego z głównych więzień centralnych. Konieczne było tylko odcięcie się od tych starych, zaszarganych terminów. Teraz nazywano je politizolatorami. Wykazując tą dwudzielną nazwę, że członkowie byłych rewolucyjnych partii uznani są za politycznych przeciwników i że kraty mają już nie charakter represyjny, lecz iż ich zadaniem jest tylko izolacja, i to zapewne tymczasowa, tych staromodnych rewolucjonistów od nowego społeczeństwa w fazie niepowstrzymanego rozwoju. W tej właśnie intencji, pod sklepieniami starych centralniaków, w Suzdalu zdaje się już od czasu wojny domowej, znaleźli się eserowcy, SD-cy i anarchiści. Wszyscy oni wrócili do więzień świadomi swoich aresztanckich praw i pamiętając o dawnej tradycji ich obrony. Uważali, że mają pełne prawo, wywalczone za czasów caratu i potwierdzone przez rewolucję, do specjalnej politycznej racji żywnościowej, wliczając w to również pół paczki papierosów dziennie, do zakupów na rynku, twaróg, mleko, do nieskrępowanych spacerów po wiele godzin dziennie, do używania przez więzienną administrację formy wy w rozmowach z nimi, sami zaś w obecności kogoś z administracji nie wstawali, dalej wspólne celki dla męża i żony, gazety, czasopisma, książki, przybory piśmienne i przedmioty osobistego użytku z brzytwami i nożycami włącznie. Wszystko to w celi. Trzy razy miesięcznie wysyłanie i otrzymywanie korespondencji. Raz na miesiąc widzenie. Oczywiście okna muszą być przejrzyste. Nie było jeszcze wtedy pojęć kaganiec, blinc. Żadnych przeszkód przy odwiedzaniu innych cel. Spacerniki z trawnikiem i krzakami bzu. Wolny wybór towarzystwa w czasie spacerów i prawo do przerzucania woreczka z pocztą z jednego spacernika na drugi, ekspediowanie kobiet w ciąży z więzienia na zesłanie 2 miesiące przed porodem, albowiem od 1918 roku już się wcale nie krępowano i zamykano w więzieniach również eserki w odmiennym stanie. Ale to wszystko wchodzi dopiero w zakres politreżimu. Polityczni więźniowie lat 20. dobrze jeszcze pamiętali coś idącego znacznie dalej, samorząd więźniów politycznych i płynące stąd poczucie, że jest się w więzieniu cząstką całości, ogniwkiem gromady. Samorząd, wolne wybory starostów, dbających wobec administracji o wszystkie interesy wszystkich więźniów, osłabiał presję więzienia na poszczególnych skazanych, bo brał ją na wspólne barki i potęgował każdy protest, bo dawał mu siłę chóru. Tego to wszystkiego zaczęli oni bronić. Władze zaś więzienne wszystko postanowiły im odebrać. Zaczęła się tedy głucha walka bez salw artyleryjskich. Tylko czasem rozlegały się wystrzały karabinowe, a brzęk wybijanych szyb słychać było przecież nie dalej niż o pół wiorsty. Toczyła się głucha walka o resztki wolności, o resztki prawa do własnych opinii. Trwała ta głucha walka prawie 20 lat, ale nie poświęcono jej pięknie ilustrowanych foliałów. I wszystkie jej przypływy i odpływy, rejestry zwycięstw i klęsk, są dla nas dzisiaj niedostępne, ponieważ archipelag nie ma własnego piśmiennictwa, a tradycja ustna kończy się wraz z ludzkim życiem. I czasem tylko przypadkowo odłamki tej bitwy dolatują do nas oświetlone księżycowym, wtórnym i niewyraźnym blaskiem. Ale myśmy też nieźle przez ten czas schardzieli. Znamy już bitwy oddziałów pancernych, znamy już eksplozje atomowe, więc co to dla nas w ogóle za bitwa, przy której całej parady zamyka się ludzi na klucze, a więźniowie, pragnąc wprowadzić w życie swoje prawo do wzajemnych kontaktów, pukają głośno w mury, przerzucają się okrzykami z okna do okna, spuszczają grypsy na nitkach z piętra na piętro i domagają się, żeby przynajmniej starostowie frakcji partyjnych mogli swobodnie chodzić z celi do celi. Czy to dla nas prawdziwa walka, jeżeli naczelnik więzienia łubiańskiego wchodzi do celi, zaś anarchistka Anna Gwa, rok 1926, lub eserka Katia Olicka, rok 31, odmawiają wstawania przy jego wyjściu. A ten dzikus za karę pozbawia je prawa wychodzenia z celi za potrzebą. To ma być walka, jeżeli dwie dziewczyny, Szura i Wiera, rok 25, protestując przeciw poniżającemu łubiańskiemu zakazowi prowadzenia rozmów inaczej niż szeptem, zaczynają głośno śpiewać w celi. Nic szczególnego, tylko o wiośnie i bzach. A wówczas naczelnik więzienia, łotysz, dukes, wlecze je za włosy korytarzem do wychodka. Albo jeżeli w 24 roku w aresztanckim wagonie leningradzcy studenci śpiewają rewolucyjne pieśni, a eskorta pozbawia ich za to wody do picia. Studenci krzyczą, nawet carscy konwojenci nie zrobiliby tego, więc eskorta bierze się do bicia. Albo gdy eserowiec Kozłow w trakcie wysyłki etapem do Komi głośno wyzywa straż od oprawców i gdy za to włóczony jest po ziemi i bity. Przecież przyzwyczailiśmy się uważać za odwagę tylko ten jej rodzaj, który przejawia się na wojnie. No i jeszcze ten odlotów kosmicznych, co to dzwoni orderami. Zapomnieliśmy o innej odwadze, cywilnej, a tylko ona potrzebna jest naszemu społeczeństwu. Tylko jej u nas nie widać.